Bracia i siostry, psalmy 45 i 68 należą do najwznioślejszych psalmów spośród wszystkich 150 psalmów w Biblii. Dzisiaj chcemy zagłębić się w psalm 68. Modlę się, by nasz duch był rozmodlony przez cały ten czas. To doprawdy wzniosły psalm. Modlę się, by Ojciec dał nam wszystkim ducha mądrości objawienia, byśmy zobaczyli Chrystusa, który jest centrum Bożego poruszania na ziemi. Naprawdę potrzebujemy, by Pan otworzył nam oczy, byśmy ujrzeli Chrystusa, który jest centrum Bożego poruszania na ziemi. Pierwsze, na co chcę zwrócić naszą uwagę, to też pierwsze pytanie na sprawdzianie. Ważne, byśmy zrozumieli to, czym teraz z Wami się podzielę. Psalm ten dzieli się na dwie części. Centrum każdej z nich stanowi co innego. Chciałbym, byśmy znali te dwie części i co jest ich centrum. Pierwszą część stanowią wersety od 2 do 19. W wersetach tych widzimy wcielenie Chrystusa aż po Jego wniebowstąpienie i zbudowanie Bożego mieszkania. Jego wcielenie aż po wniebowstąpienie i jednocześnie zbudowanie Bożego mieszkania. Pokazują to punkty rzymskie od 1 do 5. I tak to część pierwsza. Kolejna część to wersety od 20 do 36. W wersetach tych widzimy Boże poruszanie na ziemi, począwszy od radowania się Bogiem w Jego domu, który to dom staje się miastem. Miasto zaś przyczynia się do zdobycia ziemi dla Boga. I tak drugą część stanowią wersety od 20 do 36. Pokazują one Boże poruszanie na ziemi, gdzie Chrystus stanowi centrum tego poruszania. Ma to początek w radowaniu się Bogiem w Jego domu, który to dom staje się miastem, a w dalszej kolejności pozyskana zostaje ziemia dla Boga. Dzięki tym dwóm częściom widzimy, że w Księdze Psalmów występują cztery składniki: Chrystus, dom, miasto i ziemia. Ta druga część zaczyna się od radowania się Bogiem w Jego domu, który to dom staje się miastem, przyczyniającym się do zdobycia ziemi dla Boga. To punkty rzymskie od 6 do 9. Cały konspekt składa się z 9 punktów, 9 olbrzymich punktów rzymskich. Są one doprawdy wspaniałe. Zobaczymy to, gdy będziemy je omawiać. Co stanowi centrum części pierwszej? Część pierwsza traktuje o wcieleniu Chrystusa, po Jego wniebowstąpienie, wraz z budową Bożego mieszkania. Centrum tej części znajduje się w wersecie 14b. Który jest w punkcie rzymskim drugim, F. I o czym tam czytamy? To doprawdy wspaniałe. Jest powiedziane tam o postrzeżonych skrzydłach gołębicy i lotkach pokrytych zielonkawo-żółtym złotem. Ponieważ nie rozległo się żadne amen, mogę powiedzieć, że dużo z nas po prostu nie wie, o czym tam jest mowa. Gdybyście wiedzieli, bylibyście tak przejęci. Stałoby się to dla was niezwykle pasjonujące. Mówi się tam o skrzydłach gołębicy i lotkach pokrytych zielonkawo-żółtym złotem. To wyrażenie poetyckie. Co to takiego? Chrystus taki oto zebrał dla nas plon w zwycięstwie, jakie odniósł w swoim wniebowstąpieniu. Zebrał dla nas plon bogactw trójjedynego Boga, byśmy z nich korzystali. Posrebrzane skrzydła gołębicy i lotki pokryte zielonkawo-żółtym złotem. Krótko zrobię wstęp do tego, taki trochę przedsmak. Gołębica to duch, srebro to syn, a złoto to ojciec. I tak jest trójjedyny Bóg, gołębica, srebro i złoto. W wyniku Jego zwycięstwa i w niebo wstąpienia możemy radować się przetworzonym trójjedynym Bogiem. Możemy radować się duchem jako gołębicą, synem jako srebrem i ojcem jako złotem. Teraz mamy gołębicę, srebro, złoto w naszym duchu i możemy nimi się radować. Mowa jest nie tylko o gołębicy, lecz również o jej skrzydłach, czyli o mocy ducha do poruszania. Skrzydła gołębicy są posrebrzane. Oznacza to Chrystusa w Jego prawnym odkupieniu, które jest dla naszego usprawiedliwienia. Skrzydła są posrebrzane, a Jego lotki na końcach skrzydeł przydają im mocy do latania i szybowania w powietrzu. Lotki oznaczają moc ducha do latania i szybowania. Skrzydła gołębicy są posrebrzane, zaś lotki pokryte zielonkawo-żółtym złotem. Złoto oznacza Boga Ojca i Jego boską naturę. Zieleń oznacza boskie życie, zaś kolor żółty – boską chwałę.
Ach,
jeszcze tym się zajmiemy. I tak występują tu wszystkie te bogactwa. Mamy tu skrzydła gołębicy, lotki, moc ducha do poruszania, latania i szybowania. Duch ten lata i szybuje w nas, wyfruwa z nas, wraz z Chrystusem jako srebrem, w swoim prawnym odkupieniu, Bogiem Ojcem w Jego boskiej naturze, mieniącej się Jego boskim życiem i boską chwałą, którymi możemy się radować. Ach, jedynie poezja, jedynie boska i mistyczna poezja może wyrazić coś takiego. Zobaczymy to w miarę omawiania konspektu. Chciałem tak trochę narobić Wam przedsmaku. Druga część też ma swoje centrum. Znajduje się ono w wersetach 27 do 29. Wersety te występują w punkcie rzymskim 7 C. O czym tam czytamy? O chwaleniu Boga zgodnym z Jego nowotestamentową ekonomią. W punkcie C czytamy na zgromadzeniach błogosławcie Boga, Jahwe, wy zrodzeni z Izraela. Tam Beniamin mały, który nad nimi panuje, i książęta Judy, i ich chówce, książęta Zabulona, książęta Neftalego. Twój Bóg obdarzył cię siłą. Umocnij, o Boże, to, co dla nas uczyniłeś. I tak Chrystusa obrazuje Beniamin, Juda, Zabulon, Neftali. Służy to chwaleniu Boga zgodnym z Jego nowotestamentową ekonomią, która stanowi centrum drugiej części tego psalmu. Chciałbym, byście ujrzeli te dwie części i te dwa centra. Musimy znać te części i te dwa centra, jeśli mamy uzyskać coś soczystego z tego psalmu. To jego część soczysta. To właśnie chcemy zdobyć w miarę omawiania po kolei tych psalmów. Dobrze, przejdźmy do tego psalmu. W punkcie rzymskim pierwszym czytamy, psalm 68 objawia Boże poruszanie na ziemi. Punkt A. Boże poruszanie zaczęło się po wzniesieniu przybytku z arką. Przybytek ten przedstawia Chrystusa, który wcielił się i stał się mieszkaniem Boga na ziemi. Jest centrum służącym Bożemu poruszaniu w Jego ekonomii. W Ewangelii Jana 1,14 jest powiedziane, że Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas. W Starym Testamencie Bóg poruszał się pośrednio, zaś poruszanie się Boga w człowieku w Nowym Testamencie zaczęło się, gdy Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas. Chrystus więc nie tylko jest przybytkiem, lecz także arką w przybytku. Jest centrum Bożego poruszania na ziemi. Kolejny punkt B. Boże poruszanie w przybytku wraz z Arką od góry Synaj przez pustynię po górę Syjon było typem Jego poruszania w Chrystusie od wcielenia do wniebowstąpienia. Przybytek zaczął się poruszać od góry Synaj, aż doszedł na górę Syjon. Odpowiada to Ewangelii Jana 1,17, gdzie czytamy, podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Prawo nadał Mojżesz na górze Synaj, zaś łaska i rzeczywistość przyszły przez Jezusa Chrystusa, gdy się wcielił. I następnie zaczął On się przemieszczać. Chwała Panu za przemieszczającego się, podróżującego, trójjedynego Boga. Gdy wyruszył z wieczności w czas, przemieścił się po moście czasu, w wyniku wcielenia, ludzkiego życia, ukrzyżowania, a następnie w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu wzniósł się na szczyt Wszechświata. Na szczyt Wszechświata do trzeciego nieba, gdzie mieszka na górze Syjon Bóg. Przebywa On tam we wniebowstąpieniu. Przebywa tam teraz. Siedzi po prawicy Boga, lecz również jest w naszym duchu. List do Rzymian 8,34 mówi, że zasiada On po prawicy Boga, zaś werset 8,10, że nasz duch jest życiem i że Chrystus jest w naszym duchu. I tak Chrystus jest w naszym duchu. List do Rzymian 8,16 mówi, sam Duch świadczy z naszym duchem. Zatem celem podróży trójjedynego Boga jest nie tylko Góra Syjon, lecz nasz ludzki duch. Nasz ludzki duch. Chwała Panu za naszego ducha. Trójjedyny Bóg żyje w naszym duchu. Dobrze, kolejny punkt C. Bóg nadal porusza się na tej ziemi, w Kościele i poprzez Niego. Porusza się z Chrystusem, który jest centrum Kościoła. Kościół na koniec staje się przybytkiem, zaś Chrystus jako Arka staje się centrum tego przybytku. Gdy rozważałem ten punkt, naprawdę mnie to poruszyło. Chrystus jest centrum Bożego poruszania na ziemi. Chrystus jest naszym centrum. Chrystus jest centrum życia Kościoła. Jeśli utracimy Go jako centrum, utracimy swoje centrum, jeśli utracimy Go jako centrum życia Kościoła, utracimy wszystko. List do Kolosan 1,17b mówi, wszystko w Nim ma istnienie, czyli wszystko w tym wszechświecie On spaja sobą. To dzięki Niemu cały wszechświat i Jego galaktyki nie rozlatują się, nie tylko galaktyki i gwiazdy. Planety istnieją w Chrystusie. Również nasz osobisty wszechświat w Nim ma swój byt. Nasze życie Kościoła ma swój byt w Chrystusie. On jest tym spajającym centrum. On to podtrzymuje. Jeśli przestanie być naszym centrum, wylecimy z orbity i zapanuje chaos. Musi on być zatem naszym centrum. Przekonało mnie słowo z pierwszej księgi Samuela, gdy ponownie je rozważałem. Kapłani znaleźli się w upadku. Heli i jego synowie znaleźli się w głębokim upadku. Na tyle, że świecznik prawie, że został usunięty ze świątyni. Boże przemawianie było w owym czasie rzadkością. Chrystus nie był ich centrum, szczególnie synowie Helego byli tak bardzo cieleśni. Heli był głuchy duchowo. Żyli oni w duszy, w upadłym ciele, nie żyli dla Bożej ekonomii, ponieważ tacy byli przywódcy, Boży lud nie żył dla Bożej ekonomii. Gdy przybyli Filistyni, by walczyć z nimi, wyniesiono arkę. Bóg jednakże nie chciał walczyć za nich, gdyż nie stali oni po stronie Bożej ekonomii. Bóg nie był ich centrum i przegrali walkę z Filistynami. Nie Filipińczykami. Panie, kocham świętych z Filipin. Powiem to do kamery. Chwała Panu za kościoły na Filipinach. Dobrze. Przegrali bitwę z Filistynami. Arkę wzięto do niewoli. Arka jednakże może zatroszczyć się o siebie samą. Nie martwmy się o Arkę. Pamiętamy, że zabrano wtedy Arkę. Wniesiono ją przed ich Boga. Zabrano do domu ich Boga. Ich Bogiem był Dagon. Jakież to okropne imię, Dagon. Umieszczono ją w tym domu bożka. W każdym razie, gdy potem poszli do tego domu, znaleźli odciętą głowę Dagona i też ręce. Och, przebóg, wynieśmy tę arkę stąd. Zobaczcie tylko, co zrobiła dla naszego bożka. Głowa odcięta, ręce odcięte. Później wszystkich wysypało guskami i odesłano ją. Posłuchajmy, arka zatroszczy się o siebie samą. O co mi tu chodzi? Chrystus musi być centrum Bożego poruszania na ziemi, centrum naszej istoty i centrum życia Kościoła. Teraz przeczytam przypis do pierwszej księgi Samuela 4:3, przypis pierwszy. Czytamy tam, znajdujący się w upadku Izrael był głupi, gdyż nie ufał bezpośrednio Bogu. Izraelici ufali za to systemowi, który Bóg ustanowił. Powinni byli wówczas się nawrócić, wyznawać i powrócić do Boga, a odwrócić się od bożków. Powinni dowiedzieć się Boga, co On chciałby zrobili. Ich serce jednakże nie było nakierowane na Boże pragnienie, ani na Jego odwieczną ekonomię. Przesądnie wierzyli w Arkę, bazując na przeszłych doświadczeniach związanych z jej poruszaniem. Tym razem jednak sytuacja nie była właściwa. Tkwiący w upadku Izraelici urazili Boga w najwyższym stopniu, i Bóg ich zostawił. I stało się, że Arka, zamiast ocalić Izrael, sama dostała się do niewoli. Arka dostała się do niewoli. Eli czekał na wiadomość o Arce. Gdy usłyszał, że wzięto ją do niewoli, upadł, złamał sobie kark i umarł. Synowa jego urodziła syna. Sama zmarła. Nazwała dziecko Ikabod. Nigdy takim imieniem nie nazywajcie swego syna. Ikabod znaczy nie ma chwały. Oznacza to, że chwała Boga odstąpiła od Izraela, gdyż Arka, centrum Bożego poruszania na ziemi, odstąpiła od Izraela. Arka oznacza również Chrystusa, który jest obecnością Trójjedynego Boga z Jego ludem w celu realizacji Jego ekonomii i ustanowienia Jego Królestwa na ziemi. Wyniesienie Arki oznaczało wyniesienie obecności Boga. Poruszenie się Arki to obraz poruszania się Boga na ziemi w Chrystusie, który jest Jego ucieleśnieniem. Gdy Izraelici walczyli z Filistynami, Bóg nie miał zamiaru się poruszyć. Dzieci Izraela nie myślały ani nie dbały o Bożą ekonomię. Posłuchajmy tego. Nie myślały w ogóle o Bożej ekonomii, ani nie dbały o nią. Módlmy się, święci. Panie, wypełnij mnie troską o Bożą ekonomię. Zapełnij mnie swoimi myślami o Bożej ekonomii. Oni w ogóle nie myśleli o Bożej ekonomii, ani o nią nie dbali. Wynieśli Arkę, co pokazuje, że przywłaszczyli sobie Boga. Zmusili Go do wyjścia z nimi ze względu na swoje bezpieczeństwo, pokój, odpoczynek i korzyść. Czasem nie stoimy po stronie Bożej ekonomii, a przywłaszczyli przywłaszczamy Boga. Chcemy, by zapewnił On nam bezpieczeństwo, pokój, odpoczynek, korzyść i pomyślność. Tak dzieje się w upadłym chrześcijanizmie. Chcą oni, by Chrystus zapewnił im odpoczynek, bezpieczeństwo, pomyślność, pokój, odpoczynek, korzyść. Lecz ich serce nie opowiada się za Bożą ekonomią. Nie chcemy znaleźć się w takim stanie. Chcemy mieć serce, które skłoni się ku Bożej ekonomii. Chcemy żyć dla Jego ekonomii i nie chcemy przywłaszczać sobie Boga, mając na względzie swoje egoistyczne sprawy. W zasadzie czynimy to samo, gdy modlimy się o pomyślność dla siebie, nie zważając przy tym na Bożą ekonomię. Zamiast przywłaszczać sobie Boga, módlmy się, żyjmy i bądźmy według Bożego serca i dla Jego ekonomii. Nie przywłaszczajmy zatem Boga, lecz módlmy się i czyńmy to, o czym mowa jest w przypisie. Módl się, żyj i bądź według Bożego serca i dla Jego ekonomii, wraz z Chrystusem, który jest centrum Bożego poruszania się na ziemi i centrum życia Kościoła, które służy temu poruszaniu się. Punkt D. Boże poruszanie w człowieku to przebóstwianie go, czynienie go takim samym jak Bóg w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. To Boże poruszanie się w człowieku, które przebóstwia człowieka, czyni go takim samym jak Bóg w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. List do Rzymian 8:10 mówi, że nasz duch jest życiem. Werset 8:6 mówi, że gdy kierujemy umysł na ducha, nasz umysł staje się życiem, zaś werset 8:11 mówi, że duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w nas. I On wzbudził Jezusa z martwych. Jeśli On mieszka w nas, to daje życie, udziela zoe naszemu śmiertelnemu ciału za pośrednictwem Ducha, który mieszka w nas. Oznacza to, że nasz duch, dusza i ciało stają się zoe. Stajemy się Bogiem w zoe, w naturze, lecz nie w bóstwie. Zoe to wieczne życie Boga. Dobrze, przechodzimy do punktu rzymskiego drugiego. Psalm 68 objawia Boże zwycięstwo w Chrystusie jako centrum, ukazanym w typie arki. Podoba mi się punkt A. Powstanie Bóg, a będą rozproszeni nieprzyjaciele Jego i pouciekają przed Nim ci, którzy Go mają w nienawiści. Tak właśnie powinniśmy mówić, kiedykolwiek Bóg porusza się na ziemi. Powstanie Bóg, a będą rozproszeni ani nieprzyjaciele Jego i pouciekają przed Nim ci, którzy Go mają w nienawiści. Tam, gdzie przemieszczała się Arka, typ Chrystusa, tam odnoszono zwycięstwo. Następnie Psalm 68, 13a i 15. Królowie wojsk uciekają. Uciekają. Królowie ci pokonani i rozproszeni przedstawiają szatana i władców, zbuntowanych aniołów. Punkt C to Psalm 68, 12. Pan wydaje rozkaz. Liczny jest zastęp zwiastunek radosnej wieści. Izraelitki te przedstawiają słabych, którzy głoszą Ewangelię. To my. Wszyscy jesteśmy słabymi. Jesteśmy kobietami i naszym zajęciem jest publikowanie i głoszenie dobrej nowiny jako Ewangelii. Ewangelii Bożej ekonomii. Wszyscy jesteśmy słabymi. W drugim liście do Koryntian 12:9 Paweł modlił się o usunięcie ciernia. Modlił się trzykrotnie o usunięcie ciernia z ciała. W tym wersecie 12:9 Pan rzekł mu, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Paweł na to, najchętniej więc będę się chełpił w moich słabościach, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Watchman Nee to opowiedział. Zawsze mi się bardzo podobała ta historia. Pomagała mi wielokrotnie. Miał on swego rodzaju cierń w ciele, który mu dokuczał. Prosił Boga, by usunął go, a Bóg, co na to, pokazał mu obraz łodzi, która płynęła w dół rzeki. W rzece tkwił głaz. Głaz był naprawdę duży. I Bóg rzekł do niego, czy chcesz, bym usunął głaz, czy też podniósł poziom wody? Co byś chciał? Brat Nie oczywiście uświadamiał sobie, że Pan nie jest zainteresowany usuwaniem głazu, usuwaniem ciernia. Zajmuje się zwiększaniem łaski. Zajmuje się zwiększaniem radowania się przez nas Chrystusem w okolicznościach cierpień i prób. Może ich nie usunąć, lecz otrzymamy więcej łaski, więcej obfitej łaski i dzięki temu będziemy mogli publikować Ewangelię, pozostając dalej takimi słabymi osobami. Kolejny punkt D. Mieszkanka domu dzieli łupy. Mieszkanka odnosi się do kobiet, które niosą dobrą nowinę. Przebywamy w domu. Nie musimy walczyć. On walczył w bitwie. My jedynie przebywamy w domu i dzielimy łup. Co to znaczy? Łup oznacza wszystkie zyski związane z tym, czego Chrystus dokonał, co zwieńczył i osiągnął i uzyskał w postaci żniwa zwycięstwa Jego śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Radujemy się zatem całym żniwem zwycięstwa Jego śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Jedyne, co mamy robić, to przebywać w domu i korzystać z tego żniwa. Dalej jest powiedziane, choć leżycie między zagrodami. Co to znaczy? Leżenie między zagrodami oznacza odpoczywanie w Bożym zabezpieczeniu i trosce o Jego wybranych. Leżymy zatem między zagrodami. Odpoczywamy w Bożym zabezpieczeniu i trosce o Jego wybranych. Jest powiedziane, choć leżycie między zagrodami. Święci, musimy lubić posługę. Mówię o drukowanych stronicach. Dzięki Panu za posługę, która wydana jest drukiem. Możemy to czytać wciąż na nowo i dalej nie rozumieć tego. Choć leżycie między zagrodami, posrebrzane skrzydła gołębicy, jej lotki pokryte zielonkawo-żółtym złotem. Gdy ktoś się zapyta, co to znaczy, powiecie, nie wiem. Nie wiem, co to znaczy. Posługa otwiera przed nami znaczenie tego. Zajmijmy się teraz tym znaczeniem. To poetyckie wyrażenie oznacza żniwa zwycięstwa tego, czego Chrystus dokonał, co zwieńczył, osiągnął i uzyskał dzięki swojej śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. To tym właśnie teraz się radujemy. Radujemy się posrebrzanymi skrzydłami gołębicy i lotkami pokrytymi zielonkawo-żółtym złotem. Punkt F. Skrzydła gołębicy pokrywają się srebrem, a jej pióra zielonkawo-żółtym odcieniem złota. Werset ten objawia cztery elementy powiązane z łupem. Skrzydła gołębicy oznaczają moc ducha do poruszania się. Srebro oznacza Chrystusa w odkupieniu służącym usprawiedliwieniu nas, na co wskazuje kolor biały, kolor mówiący o tym, że zostaliśmy przyjęci. Pióra, a dokładnie lotki na końcu skrzydeł ptaka, dające mu siłę do latania i szybowania, oznaczają moc ducha do latania i szybowania. Przytaczamy tu werset 40-31 z Księgi Izajasza, w którym radowaliśmy się na szkoleniu z tej księgi, lecz ci, co oczekują Pana, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Zobaczyliśmy, co znaczy oczekiwanie na Jahwę. To położenie nam kresu, zatrzymanie nas w codziennym życiu, działaniach i zabieganiu. W wyniku czego obieramy Boga w Chrystusie za nasze życie, osobę i zamiennika. Chwała Panu, zatrzymaj się. Także teraz, zatrzymaj się. Zatrzymaj się w tym, jak żyjesz, co robisz i jak działasz. I obierz Boga w Chrystusie za swoje życie, osobę i zamiennika. Kolejny punkt, czwarty, zielonkawo-żółty, odcień złota, którym mienią się lotki, oznacza Bożą naturę, mieniącą się w boskim życiu i chwale. Zieleń oznacza boskie życie, żółty odcień to boska chwała, zaś boską naturę Boga Ojca w swojej boskiej naturze przedstawia złoto. Pamiętamy, jak brzmi definicja boskiej natury. Boska natura to to, czym Bóg jest. To po prostu to, czym Bóg jest. Tym jest boska natura. To to, czym Bóg jest. Czym Bóg jest? Bóg jest duchem. Miłością. Duchem w Ewangelii Jana 4,24. Miłością w pierwszym liście Jana 4,8 i 16. Światłem w pierwszym liście Jana 1,5. Wersety te tu przytaczamy. Bóg jest duchem. Odnosi się to do natury Bożej osoby. Bóg, który jest miłością, do natury Bożej esencji. Zaś Bóg jako światło, do natury Bożego wyrazu. Zatem uczestniczyć w boskiej naturze, mieniącym się zielonkawo-żółtym złotem, to uczestniczyć w Bogu, w Jego boskiej naturze, jak również w boskim życiu i boskiej chwale, Bogu, który jest duchem, miłością i światłem. Jeśli mamy radować się Bogiem jako duchem, Bóg jest duchem i ci, którzy Mu cześć oddają, muszą oddawać ją w duchu i duchem. Ćwiczmy zatem swego ducha i radujmy się tymi lotkami pokrytymi zielonkawo-żółtym złotem. O miłości i świetle czytamy w pierwszym liście Jana, naturze esencji Boga i naturze Jego wyrazu, aby radować się miłością i światłem jako złotem, które mieści się w boskiej naturze. Pozostawajmy w społeczności boskiego życia. Pozostawajmy w tym obiegu. Czy nie jest wspaniałe, gdy w nas przepływa boskie życie? Gdy jest ten wewnętrzny przepływ, radujemy się lotkami pokrytymi zielonkawo-żółtym złotem. Punkt piąty. Zawartością czterech powyższych elementów, czyli łupu Chrystusa zdobytego po Jego zwycięstwie, z którego mogą korzystać Boży wybrani, jest w rzeczywistości trójjedyny Bóg wraz ze wszystkimi elementami Jego całkowitego, pełnego i wszechzawierającego zbawienia. Radując się tymi czterema elementami, jesteśmy zbawieni w Jego życiu i królujemy w tym życiu oraz pozwalamy łasce, która jest radowaniem się Bogiem w Chrystusie jako duchu, panować i władać w nas. Radowanie się Bogiem panuje w nas zgodnie z listem do Rzymian 7,21. Werset 5,10 mówi, że jesteśmy zbawieni w życiu. Werset 5,17, że królujemy w życiu. Zaś werset 5,21, że to łaska w nas panuje. Łaska panuje w nas dzięki radowaniu się tymi czterema elementami, posrebrzanymi skrzydłami gołębicy, to drugi element, lotkami, trzeci element, zielonkawo-żółtym złotem, to czwarty element. Powtórzmy, gołębica to duch, srebro to syn, zaś złoto to Bóg Ojciec. Słuchacie? Oto trójjedyny Bóg. Skrzydła gołębicy oznaczają moc ducha do poruszania się. Srebro oznacza Chrystusa w odkupieniu, służącym usprawiedliwieniu nas. To prawne odkupienia. Lotki oznaczają moc ducha do latania i szybowania. Zielonkawo-żółty odcień złota, którym mienią się lotki, oznacza Bożą naturę mieniącą się w boskim życiu i chwale. Zadumajmy się nad tym w najbliższych dniach. Chwała Panu. On jest skrzydłami gołębicy, porusza się w nas, lata i szybuje. Wyfruwa też z nas jako duch z Bożym prawnym odkupieniem i boską naturą Boga oraz Jego życiem i chwałą. Udziela się nam, wyfruwa z nas i szybuje jako Ewangelia. Widzimy to? To żniwo trójjedynego Boga, przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga w odniesionym przez Niego zwycięstwie, w Jego śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu. Powtórzę, posrebrzane skrzydła gołębicy i lotki pokryte zielonkawo-żółtym złotem. Skrzydła gołębicy, amen. Posrebrzane, amen. Lotki pokryte zielonkawo-żółtym złotem. Chciałbym, żebyście to modlitewnie czytali. To nie zadanie do odrobienia. W każdym razie, modlitewnie to czytajmy. Niech to do nas się dostanie. To takie bogactwo. Kolejny punkt, szósty. Boże wybrani korzystają z powyższych elementów, które są ich działem w Chrystusie i głoszą je innym jako dobrą nowinę. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego trzeciego. O czym on mówi? Psalm 68 objawia w niebo wstąpienie Chrystusa. Wstąpiłeś na wysokość. Odnosi się to do najwyższego szczytu we wszechświecie. Paweł cytuje to w liście do Efezjan 4:7-16. Otwiera tę sprawę przed nami. Na ostatnim spotkaniu środowym zobaczyliśmy Chrystusa, który jest dawcą darów. W każdym razie jest powiedziane, wstąpiłeś na wysokość. Odnosi się to do najwyższego szczytu we wszechświecie. Wziąłeś jeńców do niewoli. Bracia i siostry, tak bardzo mi się to podoba. Chyba ostatnio w środę dzieliłem się tym. Czy to wtedy było, Kai? Wydaje się, że tak dawno temu. Chwała Panu. Szatan nas wziął do niewoli. Wszystkich nas. Chrystus jednakże pokonał szatana. Alleluja! On pokonał szatana. Zniszczył go na krzyżu. I powiódł wziętych do niewoli. Już nie jesteśmy dłużej jeńcami szatana, tylko Chrystusa. Chrystus jest naszym generałem. Podoba się nam to pokonanie nas przez Niego. Podoba się nam ten triumfalny orszak, w którym idziemy. Punkt pierwszy. Jeńcy odnoszą się do odkupionych świętych, których pojmał szatan i uwięził, zanim zostali zbawieni dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrystus pokonał szatana i wziął jego jeńców do niewoli, włącznie z nami. Czy nie cieszycie się, że Chrystus nas wziął do niewoli? To dlatego teraz siedzimy w tym pomieszczeniu. Wszystkich nas bowiem wziął do niewoli. Jaki dzisiaj jest dzień? Piątek? Piątek wieczór. W taki wieczór tutaj jesteśmy.
Alleluja!
Nawet na tym się nie zastanawiamy. Nawet o tym nie myślimy. Piątek wieczór, sobota wieczór. Ludzie nie mogą się doczekać piątku. Mówią DBJP. Dzięki Bogu już piątek. To ich interesuje. Czemuż by nie mieć DBJW? Dzięki Bogu jest wtorek. Co w tym jest nie tak? Święci, cóż za świadectwo, że w tym pomieszczeniu pełno jest jeńców Chrystusa w piątek wieczorem. Jakiż to wstyd dla wroga. Szczególnie wy, młodzieży. Tak bardzo was wszystkich lubię. Zawstydzacie diabła. Prawdziwie go zawstydzacie.
Halleluja.
Tak się cieszę. Gdy zostałem zbawiony, nie zdawałem sobie sprawy, że raz w piątek wieczorem czytałem sobie swoją Biblię i piłem mleka, aż tu nagle popatrzyłem na tę szklankę mleka, na swoją Biblię i zapytałem się siebie, co się ze mną stało. I zaraz powiedziałem, chwała Panu. Teraz czytam swoją Biblię, piję wodę ze szklanki i wypowiadam Chrystusa. No, nie napiłem się jeszcze tej wody, ale to zrobię. Dobrze. Pojmał nas szatan i uwięził, zanim zostaliśmy zbawieni dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrystus jednakże pokonał szatana i wziął jego jeńców do niewoli, włącznie z nami. Następnie niczym generał, prowadzący jeńców we niebowstąpieniu, powiódł nas do Ojca. Powiódł nas do Ojca. Przedstawił nas Ojcu niczym trofeum, zanim jeszcze się narodziliśmy w swoim wniebowstąpieniu. Przekład The Amplified New Testament tłumaczy zwrot wziął jeńców do niewoli w liście do Efezjan 4:8 jako powiódł orszak pokonanych wrogów. We wniebowstąpieniu Chrystusa odbył się pochód. Orszak pokonanych wrogów to my. Czyż nie jest wspaniale być pokonanym wrogiem Chrystusa? Jakaż to radość być pokonanym przez Jezusa. Pewnie po wstąpieniu Chrystusa odbył się pochód owych pokonanych wrogów, prowadzonych jako jeńcy wojenni na uczczenie zwycięstwa Chrystusa. W kolejnym punkcie rzymskim, czwartym, czytamy, Psalm 68 objawia otrzymanie darów przez Chrystusa. Przyjąłeś dary spośród ludzi, nawet opornych. To mowa o nas. Byliśmy zbuntowani, lecz Chrystus otrzymał nas w darze od Ojca. To chyba werset 4:8 w liście do Efezjan jest powiedziane, że ludzi darami obdarzył. W psalmie zaś 68 jest powiedziane, przyjąłeś dary spośród ludzi. Z jednej strony obdarzył ludzi darami, z drugiej zaś przyjął dary spośród ludzi. Pokazuje to, że gdy udał się do Ojca, przedstawił nas Mu jako Jego trofeum. Ojciec zwrócił Mu to w postaci darów, a następnie przedstawił nas jako dary ludziom dla zbudowania ciała Chrystusa. Gdy te dwa fragmenty umieścimy obok siebie, zobaczymy to. Chrystus wziął nas do niewoli, przedstawił Ojcu, a następnie Ojciec dał nas Jemu w postaci darów. Dalej, dary, które otrzymał Chrystus, stały się obdarowanymi wierzącymi, danymi przez Niego Jego ciało, by się budowało. Wszyscy jesteśmy obdarowanymi wierzącymi. W liście do Efezjan 4:7 czytamy, każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dar Chrystusowy to osoba. To nie posiadanie jakichś zdolności czy umiejętności. Dar wiąże się z osobą. Każdy członek mego ciała jest darem dla Niego. Każdemu członkowi ciała przypisana jest pewna miara. Każdy z nich ma pewien zasób krwi. Podobnie każdemu z nas dana została łaska, którą przedstawia zasób życia. Dana łaska według rozmiaru, jaki ma każdy członek ciała Chrystusa. Widzimy to? Jesteśmy zatem wszyscy darami dla ciała. Wszyscy jesteśmy darami, które powstały w wyniku Jego stąpienia i wstąpienia. On wypełnił cały wszechświat. Wstąpił z trzeciego nieba w swoim wcieleniu, w ludzkim życiu, a następnie w ukrzyżowaniu. Wstąpił do Hadesu, po czym zmartwychwstał. Wstąpił na ziemię, następnie zmartwychwstał. Dalej wstąpił tak naprawdę do trzeciego nieba. Zabrał nas tam z sobą, pokonanych wrogów. Następnie udzielił nam swego życia. Teraz jest w nas i dalej w nas się przemieszcza. Kiedy spadamy na dół, On z nami tam wstępuje, a następnie prowadzi do Boga. On wstępuje w nas i wstępuje. Wprowadza w nas Boga i prowadzi nas do Boga. To Jego wstępowanie i wstępowanie w nas czyni nas darami dla Jego ciała w celu budowania Go. On też sprawia, że wypełniamy swoją funkcję. Są szczególne dary dla ciała, to apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Dary te doskonalą nas, byśmy funkcjonowali tak jak one. Wszyscy musimy być posłanymi. Wszyscy musimy przemawiać dla Pana i Go wypowiadać. Wszyscy musimy głosić Ewangelię jako ewangeliści. Wszyscy musimy paść siebie nawzajem, otaczać troską i karmić, będąc nauczycielami. I nie tylko siebie nawzajem, lecz również niewierzących. Wszyscy zatem pełnimy funkcję apostołów, proroków, ewangelistów oraz pasterzy i nauczycieli. W punkcie B czytamy, że dary, które otrzymał Chrystus, stały się obdarowanymi wierzącymi, danymi przez Niego Jego ciału, by się budowało. Kolejny punkt, rzymski 5. Psalm 68 objawia budowanie mieszkania Bożego. Dalej, by Jahwe Bóg mieszkał wśród nich. Oznacza to, że dary, czyli obdarowane osoby, wierzący w Chrystusa, budują się razem na mieszkanie dla Boga. Mieszkanie to oznacza Kościół, ciało Chrystusa. Jesteśmy zatem budowani razem na mieszkanie Boga. Oto Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Jahwe Bóg dzięki temu może mieszkać pośród nich. Jahwe Bóg mieszka pośród nas. Mieszka w nas i pośród nas. Punkt B. Ojcem dla sierot i dla wdów. Sędzią jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, a jeńców prowadzi ku pomyślności. Tacy byliśmy. Byliśmy sierotami, wdowami, samotnymi, jeńcami. Boże mieszkanie jednak jest mieszkaniem wierzących. Wierzący ci są w potrzebie. To samotni, uwięzieni. Sieroty to ci, którzy nie mają rodziców. Jednakże chwała Panu, Bóg jest naszym Ojcem. Wdowa nie ma męża, lecz chwała Panu, Bóg jest naszym mężem. Ponadto sędzia, do którego zwraca się wdowa, to ktoś, kto jest jej obrońcą. On jest naszym obrońcą. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie. Nie jesteśmy zatem już samotni. Jesteśmy członkami Jego domostwa, czyli Kościoła. Jeńców prowadzi ku pomyślności, którą jest Jego wspaniała, drogocenna, bliska, chwalebna i bogata obecność. Oto prawdziwa pomyślność znajdować się w Jego bogatej, chwalebnej, wspaniałej, drogocennej i bliskiej obecności. Dobrze, punkt C. Góra, gdzie Bóg pragnie mieszkać, to góra Syjon, najwyższy szczyt we wszechświecie. Przechodzimy teraz do drugiej części tego psalmu. Ta druga część zaczyna się w następujący sposób. Psalm 68 objawia radowanie się Bogiem w Jego domu. Wystarczy, gdy jesteśmy w Kościele i chwalimy Pana, a każdy problem zostaje rozwiązany i pokonany wszelki wróg. Za chwilę coś wam przeczytam. Brat Lee powiedział, że przeczytał dużo książek na temat przezwyciężania swego charakteru, na temat tego, jak być zwycięzcą. Poczynił wiele notatek. Na koniec musiał powiedzieć, że odłożył na bok wszystkie te notatki. Posłuchajmy, co powiedział. Jeśli chcesz być zwycięzcą, chcesz przezwyciężyć swój charakter, chcesz pokonać to i owo, pozostań po prostu w Kościele i chwal Pana. Pozostań w życiu Kościoła, trwaj w ciele Chrystusa i chwal Pana. Przeczytam teraz pewien fragment z książki na temat Chrystusa i Kościoła w Księdze Psalmów, strony 110 do 112, wybrane fragmenty. Zużyłem dużo notesów na spisanie sposobów i metod, jak być zwycięskim chrześcijaninem. Pewnego dnia wszystkie je wyrzuciłem. Tak dużo było dobrych wskazówek, koncepcji, nauk i propozycji. Wysoko je sobie ceniłem. Pewnego dnia jednak zacząłem zdawać sobie sprawę, że przyjście do kościoła miejscowego i pozostanie w nim rozwiązuje każdy problem i pokonuje wszelkich wrogów. To było wspaniałe. Nie mogę wyrazić tego, jak było to wspaniałe, gdy byłem w kościele miejscowym. Przepadał gdzieś świat, mój charakter, znikały problemy. Mówię o tym na podstawie doświadczenia. Uczę się tego przeszło 30 lat. Stosowałem wiele metod i sposobów. Szukałem w Biblii woli Bożej. To nie działało i niczego nie znalazłem. Gdy jednak przyszedłem do kościoła miejscowego i w nim pozostałem, wola Boża automatycznie stała się dla mnie jasna. Próbowałem rozwiązać w pojedynkę swoje problemy, ale nigdy nie mogłem ich pokonać. Gdy jednak trwałem w kościele miejscowym, wszyscy wrogowie uciekali. Nie miałem nawet zamiaru ich pokonywać. Oni sami uciekli. Na podstawie doświadczenia z odwagą zaświadczę i ogłoszę, że najlepszym sposobem rozwiązania problemów, pokonania wrogów, poznania Pańskiej woli i uzyskania Pańskiego błogosławieństwa jest pozostawanie w kościele miejscowym i chwalenie Pana. Spróbujcie tego. To jedno lekarstwo uzdrawia wszelkie choroby. Byłem młodym bratem, gdy pierwszy raz to przeczytałem. Bardzo mnie to wtedy poruszyło. Na tyle, że dzieliłem się tym z innymi. Któregoś razu naprawdę byłem przybity. Byłem młody, nowy w życiu Kościoła wówczas. Przeczytałem to, och, to było wspaniałe. Tylko przychodzić na spotkania i chwalić Pana. Byłem na tyle przygnębiony, że nie mogłem iść na spotkanie. Jak w takim stanie pójdę na spotkanie? A pewien brat zadzwonił do mnie. Ed, chwała Panu, wkrótce spotkanie, zajdę po Ciebie. I odłożył słuchawkę. Nawet nie zdążyłem mu powiedzieć, że nie mogę iść. No to, Panie Jezu, muszę iść na spotkanie. Zajechał po mnie, modliliśmy się po drodze, przygnębienie nie minęło. Dotarliśmy do sali spotkań, pamiętam to jak dziś. Powiedziałem mu, bracie, daj mi minutkę, wrócę za chwilę. Stanąłem z boku i powiedziałem, dobrze, szatanie, nie dałeś mi spokoju przez cały dzień, teraz pójdziesz tam ze mną, usiądziesz ze mną w pierwszym rzędzie. Wtedy byłem o wiele młodszy. W każdym razie ruszyłem do pierwszego rzędu, usiadłem i zacząłem chwalić Pana. Wszyscy wrogowie uciekli. Wszyscy. To prawda. W początkowym okresie mojej posługi dużo radziłem innym. Ze 35 lat temu przyszła do mnie pewna siostra i zapytała, jak może przezwyciężyć swój charakter. Powiedziałem jej, że musi zrobić najpierw to, po drugie to po trzecie, po czwarte, piąte, szóste, aż doszedłem do 12. Idź do domu i stosuj te 12 rzeczy, a przezwyciężę swój charakter. To nie było łatwe dla mnie zadanie. Z 10 lat później inni przyszli z takim samym pytaniem. Z 12 wskazówek zszedłem do 6. Po kilku następnych latach liczba wskazówek zmniejszyła się do 3. Dzisiaj nie udzielę Wam 12 wskazówek, ani 6, ani 3, tylko jedną. Po prostu przyjdźcie do kościoła miejscowego, pozostańcie w nim i chwalcie Pana. Chwała Panu! Wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Uwierzcie mi. Trudno mi powiedzieć, jakim jest to dla mnie objawieniem. Powiem całemu wszechświatu, że posiadam pewien sekret. Jest to niesamowicie skuteczne. Przyjdź do kościoła miejscowego i chwal Pana. Alleluja! Alleluja! To stąd. To nie moje. Na wszystkie problemy. Najlepszym sposobem, w jaki się pomodlimy do Pana, to gdy przyjdziemy do kościoła miejscowego i będziemy chwalić Pana. W Bożym mieszkaniu, w kościele miejscowym Pan nie udziela nam po trochu zasobu. On obdarza nas dobrami. Okazuje On swe zwycięstwo nad wrogami. Jeśli w pojedynkę próbujemy pokonać wroga, wróg nas pokona. Musimy zdać sobie sprawę, że bitwa już jest wygrana. Nie trzeba w niej walczyć. Wystarczy praktycznie postawić siebie w ciele Chrystusa i trwać w nim, a zwycięstwo do nas będzie należeć. Zwycięstwo należy do nas. Jest Wam smutno? Co powinniście zrobić? Przychodzić na spotkania Kościoła. Nie usiłujmy zachęcać siebie do przezwyciężania problemów. Wszelkie smutki przynośmy do Kościoła miejscowego i mówmy wrogowi, szatanowi, by poszedł z Wami na spotkanie. A tam chwała Panu. I to właśnie zrobiłem. Chwała Panu. Dalej. Jeśli wasza żona się złości, powiedzcie jej, kochanie, pójdźmy do kościoła. Nie próbujcie rozwiązywać swego problemu w domu, a potem iść do kościoła. Zirytujecie się jedynie. Powiedzcie swoim wrogom i problemom, chodźcie ze mną na spotkanie. Niejednokrotnie tego doświadczałem, jak już byłem w drzwiach do sali spotkań. Wrogowie i problemy uciekały. Szły za mną na spotkanie, gdy jednak już wszedłem, odwracały się i odchodziły. Nauczyłem się, jak oszczędzać czas przy czytaniu książek. Pójście na jedno spotkanie jest lepsze od przeczytania. czytania dziesięciu książek. Alleluja. To jest naprawdę dobre. Teraz punkt B. Błogosławiony niech będzie Pan, który każdego dnia hojnie nas obdarza dobrami. Bóg jest naszym zbawieniem. Powiem coś takiego. Błogosławiony niech będzie Pan, który każdego dnia hojnie nas obdarza dobrami. Jedynie Bóg jest tymi dobrami. Obdarzanie nas każdego dnia dobrami to obdarzanie nas Bogiem. W Ewangelii Mateusza 19:17 Pan mówi, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, Bóg. I tak błogosławiony niech będzie Pan, który każdego dnia hojnie nas obdarza dobrami. Bóg jest naszym zbawieniem. Sela. Sela to pauza. To pauza podczas recytacji. Wtedy też nasila się muzyka. W jednym ze słowników języka hebrajskiego podaje się, że sela to pauza, która pozwala na spokojne zastanowienie się. To pauza podczas recytacji, kiedy to nasila się muzyka i kiedy możemy spokojnie zastanowić się nad tym, co było przed chwilą. Pamiętam, jak Bratli wielokrotnie podczas dzielenia mówił, zastanówcie się nad tym. I przerywał. I jakby muzyka wtedy się nasilała. Posłuchajmy. Błogosławiony niech będzie Pan, który każdego dnia hojnie nas obdarza dobrami. Bóg jest naszym zbawieniem. Dalej w tym punkcie czytamy. Dobro w tym wersecie to trójjedyny Bóg. Czym jest to dobro? To skrzydła gołębicy pokryte srebrem i jej pióra mieniące się zielonkawo-żółtym odcieniem złota. Mieniące się zielonkawo-żółte złoto. Posłuchajmy, wszystko współdziała dla dobra. Dobro w tym wersecie to trójjedyny Bóg, który udziela się nam i nas przeobraża oraz upodabnia do obrazu Chrystusa, pierworodnego Syna Bożego. Mam te wyrażenia tutaj wypisane. Umieściłem je już w kilku wcześniejszych konspektach, ale też chciałam, żeby napisano je na tablicy, gdyż tego powinniśmy codziennie doświadczać. Na tym polega normalne życie chrześcijańskie i normalne chrześcijańskie życie Kościoła. Można jeszcze wiele innych spraw poruszyć, to tylko niektóre z nich. Po pierwsze, święci, nasze życie chrześcijańskie i nasz Kościół to życie Kościoła każdego dnia. I życie chrześcijańskie każdego dnia. Musimy odzyskać to życie chrześcijańskie i życie Kościoła, które jest każdego dnia. Psalm 68:20 mówi, błogosławiony niech będzie Pan, który każdego dnia hojnie nas obdarza dobrami. W drugim liście do Koryntian 4:16 czytamy, dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Zanim omówię te punkty wypisane na tablicy, chcę powiedzieć o tym, co przypomniał mi Andrew w Księdze Wyjścia 23:30. Tego nie wypisałem na tablicy. Jest powiedziane, że lud zdobywał ziemię stopniowo, po trochu. Tak zdobywali ziemię, po kawałku. Tak i my, święci, zdobywamy Chrystusa po trochu. W taki sposób konstytuujemy się prawdą, po trochu, stopniowo. W jednej z książek ze szkolenia dla starszych, które brat Lee mówi o konstytuowaniu się prawdą, widnieje nagłówek. Żółw wygrywa bieg. Tak właśnie konstytuujemy się prawdą. Nie bądźmy jak zając. Biegniemy, po czym zatrzymujemy się na długi odpoczynek, a żółw biegnie, zbliża się do nas. Nie biegnie, lecz wolno nas mija, gdyż to stopniowo, powoli konstytuujemy się prawdą. Stopniowo rośniemy w życiu, poddajemy się dojrzałości w życiu dla budowania ciała Chrystusa. Kolejne wyrażenie, co rano. Odnosi się to do ludzkiego życia Jezusa, które w nas musi zostać powielone. Pan Jezus powiedział w tym wersecie, że Bóg Ojciec budzi go co rano. Oznacza to, że Pan Jezus miał święte słowo na poranne ożywienie. Nie, żeby miał taki zeszyt. Wiecie, co mam na myśli. Zagłębiał się co rano w Słowo. Bóg budził go co rano. Budził jego ucho, jak tego, kto się uczy. Dawał mu język, jak temu, co się uczy, by Słowem pokrzepił znużonego. Pozwalajmy zatem Panu, by budził nas co rano. Kolejne wyrażenie. Coraz jaśniej. Prawie bym to pominął. To wspaniałe. Coraz jaśniej. Ścieżka sprawiedliwego jest niczym światło poranka, które świeci coraz jaśniej, aż do dnia pełnego. Nasze ścieżki nie powinny stawać się coraz ciemniejsze, lecz coraz jaśniejsze, aż do dnia pełnego. I tak radujemy się Panem codziennie, nasza ścieżka staje się coraz jaśniejsza, co rano radujemy się Nim, przeobrażamy się z jednego stopnia chwały w inny. Święci, na tym spotkaniu zyskujemy więcej chwały. Na tym teraz spotkaniu otrzymujemy więcej chwały, przeobrażamy się z chwały w chwałę. Następnie w życiu Kościoła idziemy dolinę Baka, czyli doliną płaczu. Zmienia się ona w strumienie i rośniemy w siłę w życiu Kościoła. W życiu Kościoła rośniemy w siłę. Nie tylko rośniemy w siłę, lecz radujemy się Chrystusem jako łaską za łaską. W Księdze Izajasza 28:13 występują słowa trochę tu, trochę ówdzie. Tak właśnie zagłębiamy się w prawdę. Tak słowo zostało napisane, niczym puzzle. Trochę tu, trochę tam. Chcemy wiedzieć coś na temat odrodzenia. Jest trochę tu, a trochę tam. Chcemy dowiedzieć się o uświęceniu? Otwieramy list do Rzymian 6, 1 Tesaloniczan 5:23. Trochę tu, trochę tam. Chcemy dowiedzieć się coś na temat podłoża Kościoła? Trochę tu, trochę tam. Podobnie z tymi konspektami. Częstokroć piszemy je na podstawie różnych fragmentów posługi. Trochę jest tu, trochę jest tam. Trochę stąd, trochę stamtąd i otrzymujemy nitroglicerynę. Bum! No, co my tu mamy? Tak właśnie, zagłębiamy się w Słowo, trochę tu, trochę tam. Następnie jeden po drugim, na spotkaniach Kościoła. Możemy wszyscy prorokować jeden po drugim, abyśmy się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. To buduje Kościół. Na koniec, grupy witane w życiu Kościoła, które spotykają się z domu do domu. O tym mówią Dzieje Apostolskie 2:46. Głębsze znaczenie grup witanych to organiczne pasienie pneumatycznego Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniałe? Tak bardzo podobają mi się te wyrażenia. Na tym polega normalne życie chrześcijańskie i normalne życie Kościoła. To życie dzień po dniu. Przechodzimy teraz do punktu C. Bóg jest nam Bogiem wybawienia i z Jahwe Panem wychodzimy nawet ze śmierci. Gdy radujemy się Bogiem, który jest zbawczym życiem, unikamy śmierci. Czyż nie jest to wspaniałe? Radujemy się Bogiem, który jest naszym zbawczym życiem i unikamy śmierci. Paweł rzekł, że był nad wyraz obciążony wraz ze swymi współpracownikami. Było to ponad ich siły. Czy kiedykolwiek znajdowaliście się w takiej sytuacji, w której coś było ponad wasze siły? Myślę, że wszyscy w jakiejś tam mierze doświadczyliśmy tego. Było na tyle źle, że Paweł powiedział, iż zwątpili, czy uda się im wyjść cało z życiem. Dzięki temu mogli nauczyć się nie opierać, czy polegać na sobie, lecz na Bogu, który wzbudza umarłych. Nauczył się, jak poznawać trójjedynego Boga, który wzbudza umarłych w sytuacji, która jest ponad jego siły. Punkt D. W Bożym domu radujemy się również jego zwycięstwem nad wrogami. Punkt rzymski 7, Psalm 68 objawia chwalenie Boga zgodne z Jego nowotestamentową ekonomią. Punkt A. Boże, widzieli Twoje wejścia, wejścia Boga mego, Króla mego, do świątyni. Widzieli, odnosi się do wrogów, wejścia do działań Bożych, zaś świątynia oznacza Kościół. Śpiewacy idą przodem. za nimi grajkowie wśród dziewic uderzających w bębenki. Dziewice oznaczają wierzących. Dziewice oznaczają również tych, którzy miłują Jezusa. Paweł rzekł, zaręczyłem was jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako dziewicę czystą. To my radujemy się, śpiewamy. Czyż nie? To oczywiście tylko obraz, typ. Uderzamy w bębenki, radujemy się w Panu. List do Filipian 4:4 mówi, radujcie się w Panu. Paweł tak bardzo chciał, byśmy się radowali. Sam był w więzieniu i chciał, byśmy się radowali. Ja bym tylko powiedział, radujcie się w Panu. Po pierwsze, rzec coś takiego w więzieniu, to już dużo. Nakazywać innym radować się w Panu, a on dodał tu jeszcze zawsze. Znaczy to, że radował się w Panu, przebywając w więzieniu, ale na tym jeszcze nie skończył. Rzekł, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Chciałby tak Filipianie robili. Powiedział to w liście do Filipian 4:4. Radowanie się w Panu jest też siłą naszej jedności. W pierwszych trzech wersetach rozdziału 4 w tym liście. Radowanie się w Panu wyjaśnia sekret posiadania wspaniałych cnót opisanych w kolejnych wersetach za wersetem 4. Gdy zatem radujemy się w Panu, gdy chwalimy Go, wnosi to nas w jedność. Wnosi to boskie przymioty w ludzkie cnoty, dzięki czemu możemy wyrażać godnie Chrystusa, najbardziej godnie. Przeczytajmy teraz razem punkt C. Punkt ten stanowi centrum drugiej części. Na zgromadzeniach błogosławcie Boga, Jahwe, wy zrodzeni z Izraela. Tam Beniamin mały, który nad nimi panuje, i książęta Judy, i ich chówce, książęta Zabulona, książęta Neftalego. Twój Bóg obdarzył Cię siłą. Umocnij, o Boże, to, co dla nas uczyniłeś. Módlmy się. Panie, wzmocnij swe odzyskiwanie. Umocnij, Panie, to, co dla nas uczyniłeś. Dobrze, przeczytajmy teraz razem punkt D. Chwały, które wybrani Boży mu ofiarowują, obrazują w formie typu scenerię odnoszącą się do Bożej nowotestamentowej ekonomii, gdzie widoczne są dokonania Bożego odkupienia, służącego Jego zbawieniu przez Chrystusa i szerzenie dobrej nowiny dokonań Chrystusa pięknymi słowami Ewangelii. To stanowi centrum drugiej części. Kolejny punkt, Psalm 68:28 mówi o Beniaminku. Widzimy tu obraz Racheli, która umiera. Nie nazwała swego syna Beniamin, lecz Benoni, co znaczy syn mojego smutku, czy też syn boleści. Podpunkt A. Beniamin, syn boleści, Benoni, przedstawia Chrystusa, który jako mąż boleści we wcieleniu i ludzkim życiu na ziemi dokonał Bożego wiecznego odkupienia w celu pełnego zbawienia. Mamy tu wcielenie, ludzkie życie, prawne, wieczne odkupienie, które służy Bożemu pełnemu zbawieniu. Jakub zmienił imię synowi na Beniamin, co znaczy syn prawicy. Podpunkt B. Beniamin, syn prawicy, przedstawia Chrystusa, który jako syn prawicy Boga w zmartwychwstaniu, zwycięstwie i w niebowstąpieniu usługuje na niebiosach, zastosowując Boże odkupienie, wynikiem którego jest Jego zbawienie. Beniaminek przedstawia Chrystusa. Widzimy wcielenie, ludzkie życie, prawne odkupienie, zmartwychwstanie, zwycięstwo, jakie odniósł we wniebowstąpieniu, usługiwanie na niebiosach i stosowanie Bożego odkupienia, wynikiem którego jest Jego zbawienie. On teraz wypełnia swoją niebiańską posługę, modli się za każdego z nas. Jest powiedziane, przeto i zbawić na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się stawiać za nimi. To werset 7,25 z listu do Hebrajczyków. Inny werset z tego listu 8,2 mówi, że jest on sługą miejsc świętych. Czyli zajmuje się on teraz dwiema rzeczami. Modli się za nas i usługuje nam Bogiem, wypełniając swą niebiańską posługę. Modli się za nas, usługuje nam Bogiem. Kolejny punkt drugi. Psalm 68,28 mówi o książętach Judy. Juda obrazuje Chrystusa, który jest dla Bożego ludu zwycięstwem. Lew, mający moc i berło oraz pokojem. Shiloh. O Shiloh mowa jest w Księdze Rodzaju 49,8-12. Odnosi się to do Chrystusa, który przychodzi powtórnie jako Książę Pokoju i przynosi pokój na całą ziemię. Juda objawia zwycięstwo Chrystusa, Jego Królestwo oraz radowanie się i odpoczynek w Chrystusie. Widzimy to w Księdze Rodzaju 49,8-12. Judzie, plemieniu królewskiemu, zawsze towarzyszył Beniamin, plemię waleczne ze względu na Boże Królestwo na ziemi. Z Judą wiąże się zwycięstwo Chrystusa, Jego Królestwo, radowanie się i odpoczynek w Nim. Chrystus jest lwem z plemienia Judy. W Księdze Rodzaju 49,8-12 jest on również lwicą. My jesteśmy Jego lwiątkami. Posłuchajmy. Kościół to Królestwo Lwów. Wróg nienawidzi Chrystusa, który jest lwem z plemienia Judy. Boi się Chrystusa, który jest lwem z plemienia Judy, gdyż odniósł on zwycięstwo nad szatanem. Psalm 68,28 mówi o książętach Zabulona. Zabulon mieszkający nad brzegiem morza Galilea, gdzie znajduje się przystań okrętów. Księga Rodzaju 49,13 obrazuje Chrystusa, który jest przystanią ewangelistów, umożliwiającą przemieszczanie się i rozprzestrzenianie w dziele głoszenia Bożej Ewangelii. Chrystus jest tu przystanią ewangelistów, umożliwiającą przemieszczanie się i rozprzestrzenianie w dziele głoszenia Bożej Ewangelii. Czyż nie jest to wspaniałe? Doprawdy wspaniałe. Beniamin, Juda, a teraz Zabulon. W dniu Pięćdziesiątnicy co najmniej 120 okrętów ewangelizacyjnych samych Galilejczyków wyruszyło krzewić Ewangelię. To nie były statki parowe, nie miały napędu, który zrobił człowiek. Statki te napędzane były wiatrem ducha, mocą ducha. Wszyscy musimy być tymi Galilejczykami, którzy stają się okrętami ewangelizacyjnymi, wysłanymi przez Ducha, by krzewić Ewangelię. Psalm 68,28 mówi o książętach Neftalego. Neftali obrazuje Chrystusa, którego wyzwolono ze śmierci w zmartwychwstaniu, wypuszczona łania. I przekazuje piękne słowa, którymi głosi się Jego Ewangelię. Księga Rodzaju 49,21 mówi, Neftali jako łania wypuszczona, mówiąca piękne słowa. To Chrystus. Módlmy się w taki sposób. Panie, chcę być jedno z Tobą. Żyj przeze mnie. Uczyń mnie wypuszczoną łanią, która przekazuje piękne słowa, głosi piękne słowa Ewangelii w jedności z Tobą. Podpunkt B. Lud Zabulona i Neftalego wywodził się z Galilei, skąd rozprzestrzeniła się, była głoszona i krzewiona Ewangelia Chrystusa. W typologii Zabulon i Neftali tworzą parę, która rozprzestrzenia i krzewi dobrą nowinę Chrystusowego odkupienia, służącego Bożemu zbawieniu. Zabulon i Neftali tworzą parę, która rozprzestrzenia i krzewi to, co widzimy u Beniamina i Judy. To, co widzimy u Beniamina i Judy, czyli pańskie wcielenie, ludzkie życie, odkupienie, zmartwychwstanie, zwycięstwo, niebowstąpienie, niebiańską posługę. Wszystko to Chrystus rozprzestrzenia, czego symbolem jest Zabulon i Neftali. To Ewangelia Chrystusa i Jego procesów, wszystkich Jego bogactw, tego, co uzyskał, osiągnął. Taki Chrystus jest rozprzestrzeniany, głoszony i krzewiony na całej ziemi. Na tym polega chwalenie Boga zgodne z Jego nowotestamentową ekonomią. Dobrze, kolejny punkt rzymski, ósmy. Psalm 68 objawia rozrost świątyni do postaci miasta Bożego. To dom i miasto. Dom Boży i miasto Boże, czyli Jego Królestwo. Punkt A. Umocnij Boże to, co dla nas uczynił. Dla Twej świątyni w Jeruzalemie. Po umocnieniu tego, co On uczynił dla swoich wybranych, wpływ, jaki wywiera radowanie się Bogiem w Jego domu, obejmie z tym zasięgiem całe miasto Jeruzalem. I tak umacnia On to, co uczynił dla nas, a wpływ, jaki wywiera radowanie się Bogiem w Jego domu, obejmie z tym zasięgiem całe miasto Jeruzalem. Stanie się to Królestwem Życia Kościoła. Oto powinniśmy się modlić. List do Efezjan 3:16-17. Musimy zostać wzmocnieni mocą przez Ducha Bożego wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus uczynił sobie dom w naszym sercu. Przytaczamy tu również Ewangelię Jana 16:13, która mówi o Duchu Rzeczywistości, który wprowadza nas w rzeczywistość tego wszystkiego, czym jest Trójjedyny Bóg. Módlmy się zatem, Panie, jako Duch Rzeczywistości, wprowadzaj mnie w rzeczywistość tego wszystkiego, czym jesteś. Umocnij to, co dla nas uczyniłeś i wprowadź mnie w rzeczywistość tego wszystkiego, co dla nas uczyniłeś. Bądź tak realny dla mnie. Wzmocnij mnie w swoim organicznym zbawieniu dla mnie. On musi wzmocnić to, co już dla nas dokonał. Wzmocnić doświadczenie siebie jako siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. Punkt B. Dom Boży oznacza Kościół miejscowy, zaś miasto Jeruzalem oznacza Królestwo, wzmocnienie i ochronę Kościoła. Dobrze, stańmy teraz i przeczytajmy razem punkty rzymski, 9 oraz A, B i C. Psalm 68 objawia zdobycie ziemi dla Boga. Wpływ, jaki wywiera radowanie się Bogiem, zdobędzie całą ziemię dla Boga. Królestwom ziemi nakazane jest chwalenie Boga. Psalmista na zakończenie chwali i błogosławi Boga. Usiądźmy. Co psalmista pisze na końcu? Straszny jest Bóg w świątyni swojej. Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony. Niech będzie Bóg błogosławiony. Dobrze, pomówmy się ze sobą obok przez minutę. Później okaże się, co Beniamin będzie chciał, byśmy zrobili.